Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Regiony Kultury.
Magdalena Zbyrut-Wiśniewska, witam i zapraszam na Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. W budynku Collegium Maius, najstarszym budynku najstarszej uczelni w Polsce, mieści się Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezentowane są tam obiekty związane z różnymi dyscyplinami naukowymi, a także zbiory malarstwa czy rzeźby. Pretekstem do odwiedzin jest jubileusz 60-lecia muzeum.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Swoje 60-lecie obchodzi w tym roku Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. I z tego to właśnie powodu będziemy dziś zwiedzać to miejsce związane z najstarszą uczelnią w Polsce.
Joanna Ślaga, zastępca dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Marcin Bojda, kierownik działu oświatowego.
Szanowni Państwo, wyczytałam, że takim najważniejszym eksponatem, czy może nie najważniejszym, ale takim, który na pewno budzi ciekawość, jest globus jagielloński. Czy to prawda?
To prawda, że jest jednym z najchętniej przyciągających turystów, zwłaszcza zagranicznych, szczególnie Amerykanów, ponieważ na tym globusie z początku XVI wieku pojawia się zarys nowo odkrytego lądu i bardzo istotna w tym przypadku inskrypcja America Noviter Reperta. I oczywiście jest jednym z naszych top obiektów, ale można powiedzieć, że te top listy to w zależności od upodobań poszczególnych opiekunów, czy oprowadzających, albo zwiedzających, no bo oczywiście co dyscyplina to inne rarytasy. Niemniej jednak globus na pewno jest tym takim jednym ze złotek w naszej kolekcji muzealnej.
Oczywiście proszę się nie dać zwieść temu, że muzeum obchodzi jubileusz 60-lecia, bo te eksponaty są dużo, dużo starsze. Czy sięgają początków uniwersytetu także?
Jak najbardziej. Mamy tutaj obiekty, które towarzyszą Uniwersytetowi od jego zarania, a więc średniowieczne insygnia rektorskie, które towarzyszyły pochodom rektorów, profesorów i są symbolami ciągłości instytucji Uniwersytetu od właśnie czasów założycieli Kazimierza Wielkiego, Jadwigi Andegaweńskiej, Władysława Jagieły do dziś. Niestety nie zachowały się dokumenty fundacyjne w czasie II wojny światowej zniszczone, natomiast mamy ich rekonstrukcję w skarbcu, więc także można zobaczyć, jak te dokumenty wyglądały z królewskimi pieczęciami, świadczące właśnie o założeniu uczelni przez władców. Tam władcy opisali prawa uniwersytetów, ich przywileje, źródła finansowania między innymi. Kazimierz Wielki obiecał część środków z kopalni soli w Wieliczce na rzecz uniwersytetu przeznaczyć. Czy te pieniądze uniwersytet faktycznie dostał, tego podobno w źródłach się nie da potwierdzić, natomiast taka była intencja władcy. Później Władysław Jagiełło już tak bardziej stabilnie uregulował sposób finansowania uniwersytetu, zabezpieczając różne prebendy kościelne dla uczonych.
Dzień dobry, a do nas dołącza teraz?
Do nas dołącza mechanik precyzyjny, konserwator zegarów też i metalowych różnych przedmiotów i obiektów rzemiosła artystycznego, pan Stanisław Tarnowski z ogromnym doświadczeniem i zapewne pędzi do jednego z mechanizmów, żeby za chwilę włączyć nam jedną z pozytywek, a którą to pewnie będzie dla nas po drodze niespodzianka.
Teraz będziemy prawdopodobnie nakręcać tą pozytywkę, żeby to uruchomić. Jest ich tu dużo.
Dobrze, czyli pomysł urodzi się w trakcie.
A zegary słyszymy i pan Stanisław codziennie ich dogląda, nakręca i opiekuje się, żeby funkcjonowały no, z rytmem czasu, który z nami mija.
Mamy tu taki zegar, który gra dwie melodie, hymn polski i hej na zwierzy mariackiej, więc uruchomimy i posłuchacie państwo.
Thank you. Librarii, czyli tak naprawdę w tym miejscu, w którym zawsze rozpoczynamy zwiedzanie z naszymi gośćmi. To jest najmłodszy fragment Collegium Maius, natomiast pierwszy z punktów zwiedzania naszej trasy ekspozycji głównej. Tutaj kolega wspominał właśnie o fundacji budynku. Ten element zwieńczał budowę Collegium Maius na początku XVI wieku. Zwieńczał w tym znaczeniu, że powstał już wtedy czworobok z pięknym dziedzińcem. I to ten dziedziniec wita zawsze wszystkich zwiedzających, ale my zapraszamy dalej, to znaczy zapraszamy do zwiedzania ekspozycji, do spotkania z naszymi przewodnikami, do zwiedzania indywidualnego, ale tutaj myślę, że nasi przewodnicy piękną narrację zawsze gdzieś wprowadzą. Poza tym mówią wieloma językami, więc to też dla turystów zagranicznych jest spore udogodnienie, bo można dokonać tego wyboru lingwistycznego.
Jeszcze co do globusów, myślę, że może warto wspomnieć, bo nie jest to może powszechnie wiadome, że nasze muzeum może się pochwalić największą w Polsce kolekcją globusów.
Z librarii teraz przenosimy się do kolejnego pomieszczenia, przechodzimy. Teraz jesteśmy gdzie?
Stuba Communis, a więc dawna jadalnia profesorów. Tutaj przez 400 lat właściwie słychać było pobrzękiwanie naczyń, z których profesorowie jadali, siedząc przy stołach ustawionych w podkowę według porządku starszeństwa, trochę na podobieństwo takiego klasztornego refektarza, a jedzenie podawali im, przynosili do stołu serwitorzy rekrutujący się spośród studentów, którzy w ten sposób mogli sobie, można powiedzieć, dorobić czy odpracować. Tak, opłaty studenckie były dosyć wysokie, więc dla uboższych studentów była to okazja, żeby nieco je obniżyć i odpracowując właśnie, posługiwali tutaj profesorom, przynosili jedzenie, sprzątali. Taki wtedy był też koszt edukacji.
Czy to słuszne, że moją uwagę przykuwa piec? Wydaje mi się być dość imponujący.
Tak, piec jest piecem XVII-wiecznym, bardzo charakterystycznym wzorze. W owym czasie takie orientalne formy i dekory były bardzo popularne. To jest piec, który został tutaj wkomponowany. Natomiast oczywiście nie sposób było odwzorować w pełni izby wspólnej, bo do XVIII wieku profesorowie tutaj funkcjonowali, mieszkali, korzystali w codzienności w swoim funkcjonowaniu z tego pomieszczenia. Potem trzeba pamiętać, że kolegium służyło bibliotece, więc adaptacja tego miejsca była inna. Zresztą historyczne fotografie pokazują nam tę salę jako miejsce zdecydowanie wyższe, bo nie było tego stropu wtedy nad nami, bo antresola i wszędzie były usytuowane księgi. Natomiast dzisiaj mamy, tak jak kolega wspomniał, ten układ stołów nawiązujący do pewnej tradycji. Tą salę też charakterystycznie wyznacza na fasadzie od strony ulicy Jagiellońskiej wykusz, który w sali jest taką wnęką z oknem. To było miejsce na ołtarzyk i to była przestrzeń, w której też czytano fragmenty Pisma Świętego, bo do końca XVIII stulecia ten związek uniwersytetu z kościołem i społeczności profesorów, ich sposób funkcjonowania był często bliski właśnie życiu duchownych. To dotyczyło przede wszystkim teologów, często prawników, najmniej dotyczyło to medyków. Natomiast w taki sposób, jak tutaj widzimy, wszelkie nisze przyokienne, dzisiaj pięknie też ozdobione różnymi naczyniami, kiedyś były wykorzystywane przez lektorów. Trzeba pamiętać, że troszeczkę inaczej wyglądał dostęp do światła. Naturalne światło było chętnie wykorzystywane, zatem rytm dnia i pora roku mogły wydłużać bądź skracać zajęcia w lektoriach. Jeśli nie w lektoriach, to później były jeszcze dysputy wieczorami. Generalnie trzeba było sporo czasu spędzać w obrębie uniwersytetu. To zalecano studentom, żeby się nie oddalać za bardzo, tylko skupiać uwagę na tym, co istotne.
Najstarszy polski uniwersytet. Znajdujemy się w najstarszym budynku uniwersyteckim. Mam takie wrażenie, że tutaj wszystko mówi jednym głosem. Jak to oddziałuje na zwiedzających?
Czyni na pewno ogromne wrażenie wciąż i stale i mamy nadzieję, że długo jeszcze tak będzie, bo pomimo tego, że jakby atmosfera tego miejsca została w pewien sposób też nakreślona czy wykreowana, to tutaj mistrzowsko zostały połączone różne elementy bezpośrednio i niebezpośrednio związane z Uniwersytetem czy Collegium Maius. Do tego narracja, nasze opowieści, do tego wiele wątków, których w sposób bezpośredni tutaj nie widzimy, ale one z naszej wiedzy, naszych doświadczeń, przede wszystkim wiedzy o uniwersytecie i społeczności uniwersyteckim możemy tutaj przekazywać. Więc robi to ogromne wrażenie, w jaki sposób jest to wkomponowane, pokazuje tą długą trwałość uniwersytetu. pewne elementy no, przywołują rzeczywiście te relacje z miastem i otoczeniem. No i widać, że to jest też część polskiej historii w rozumieniu bardzo szerokim, a nie tylko w tym wycięciu pod tytułem Uniwersytet Kraków, prawda? Tylko no, to ma znaczenie ogólnonarodowe i czasami europejskie, bo to, co się działo przecież i tworzenie uniwersytetu i funkcjonowanie tej społeczności, to był kolejny istotny punkt w uniwersytecki na mapie Europy.
My też jako przewodnicy staramy się te narracje do danych odbiorców dopasować. Mamy tutaj grupy zarówno dzieci podczas różnych zajęć szkolnych, dla których przygotowujemy różne zajęcia, na przykład takie gry terenowe, w ramach których dzieci muszą wykonywać różne zadania. Tutaj na przykład w Stubie Komuni z rozrzuconych elementów muszą ułożyć posiłek profesorski i przynieść go do stołu profesorowi. I staramy się zawsze jakoś właśnie tak też aktywizująco te zajęcia prowadzić, właśnie dając różne zadania, zagadki, kazać dzieciom liczyć na przykład zegary właśnie między innymi. I również mamy odbiorców starszych, dużo grup licealnych, studentów, aż po seniorów. Oczywiście także odbiorców zagranicznych, dla których też zawsze staramy się te narracje jakoś dopasować pod tym kątem, co może ich najbardziej interesować.
Czy my idziemy dalej?
Idziemy dalej i dzisiaj też trzeba zauważyć, że możemy dosyć swobodnie przechodzić przez salę kolegium. Kiedy mieszkali tu profesorowie, te pomieszczenia były od siebie odseparowane, a wejścia były w większości bezpośrednio z krużganków. Więc te przejścia, które widzimy z perspektywy dziedzińca, no wyznaczają nam pewną linię, jak się dostawano kiedyś do tych sal.
Regiony Kultury nadajemy dziś z Kolegium Majus. Wracamy już po przerwie.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.
Regiony Kultury.
W Radiu Kraków Kultura zwiedzamy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. O kolekcji opowiadają zastępczyni dyrektora muzeum Joanna Ślaga oraz przewodnik Marcin Bojda. Zegary i pozytywki nakręca dla nas mechanik Stanisław Tarnowski.
My jesteśmy teraz w skarbcu, to jest zdecydowanie najmniejsze pomieszczenie w ramach ekspozycji głównej. Skarbiec jest nieco tajemniczy, bo wszyscy się zastanawiają, dlaczego ta nazwa tak tutaj wybrzmiewa, bo rzeczywiście skarby były tutaj przechowywane. Mówimy o takich pamiątkowych przedmiotach, choć wiele z nich było rzeczywiście w librarii, nawet w takich zabezpieczanych specjalnie gdzieś tam w witrynach. Natomiast uniwersytet gromadził też pewne kosztowności no, w celu zabezpieczenia swojego funkcjonowania, bo też trzeba o tym pamiętać. Dzisiaj w skarbcu mamy sejf prawdziwy, w którym przechowywane są różne cenne przedmioty, ale przede wszystkim te, o których mówiliśmy na początku, czyli insygnia władzy rektorskiej. Oryginalne berła, z prawej strony berło z fundacji Władysława Jagieły, ale w tradycji nazywane jest berłem Jadwigi i z lewej strony dwa berła kardynalskie. One bardzo długi czas właśnie były i używane i właśnie symbolizowały władzę rektorską, natomiast od wielu lat już kopie specjalnie wykonane są używane podczas pochodów czy innych ceremonii uniwersyteckich. I oczywiście dwa berła są skrzyżowane, bo to nawiązuje do herbu uczelni. Przed nami też poniżej bereł ten słynny globus zwany Jagiellońskim, ta nazwa przylgnęła do niego, ponieważ rzeczywiście jest bardzo długo z nami związany. Pochodzi z daru profesora Jana Broszka. No i stał się, tak jak mówiliśmy, jednym z top obiektów naszej kolekcji. Ale to jest w ogóle bardzo zawiły przedmiot, dlatego że to nie jest nie tylko globus. Globusik jest ukryty w sferze armilarnej, czyli dopiero gdzieś tam pomiędzy splotami różnych okręgów jesteśmy w stanie ten globusik wypatrzeć. Tam jest też mechanizm zegara w środku, więc wielu tak naprawdę specjalistów i rzemieślników może ze swojej perspektywy o tym obiekcie poopowiadać. I to jest właśnie sedno sprawy. Co jak zobaczymy i jaki jest kontekst, prawda?
Jak to prawdziwy skarb musi być ukryty.
Sejf jak najbardziej tutaj się sprawdza.
Zaczęliśmy nasze zwiedzanie od librarii, potem przeszliśmy do jadalni, potem do skarbca. Kolejne niewielkie pomieszczenie przed nami, ale także wypełnione kosztownościami. No i przynajmniej jeden portret mamy tutaj na ścianie, może od tego portretu.
Stanisława Augusta Poniatowskiego, dlatego że pamiątki tutaj też nawiązują do jego postaci. Są to między innymi prace Dominika Estreichera, pierwszego ze Estreicherów w Krakowie, rozpoczynającego pięciopokoleniowe związki z uniwersytetem. I tutaj Streicherowie no, rzeczywiście byli odpowiedzialni za wiele inicjatyw i jednostek uniwersyteckich, bo najmłodszy, Karol Streicher młodszy i ostatni z tej linii, był właśnie dyrektorem naszego muzeum. Jego ojciec Stanisław był między innymi rektorem uczelni, historykiem prawa, natomiast Karol Streicher starszy był dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej, w tym miejscu pracował, tworzył bibliografię polską, w tym miejscu też mieszkał, więc to ciekawe, że kolegium miało swoich mieszkańców. Wiele tutaj różnych obiektów z grupy rzemiosła artystycznego, to są też po części obiekty, które trafiły już do uniwersytetu w XVIII wieku i wcześniej, przede wszystkim w XVIII czy XIX wieku do gabinetu archeologicznego. Ten gabinet archeologiczny tworzony na końcu XIX wieku przez Józefa Łebkowskiego, to był gabinet, który służyć miał pomocą w nauczaniu historyków, historyków sztuki, archeologów. XIX-wiecznym takim zwyczajem i praktyką było w szkołach wyższych, w uniwersytetach właśnie tworzyć już takie specjalistyczne kolekcje, bo one miały pomagać edukować. Dzisiaj nauczanie obiektowe wraca do łask w różnych formułach. To jest jednakże taka intencja i inicjatywa XIX-wieczna. My mieliśmy takich kolekcji co najmniej kilka. Jedną z nich była ta wspomniana w gabinecie archeologicznym. Jeszcze wcześniej powstał gabinet zoologiczny, ale też warto przywołać ogród botaniczny, bo to nie tylko piękna przestrzeń, to jest narzędzie badawcze, żywe organizmy, które wciąż są też elementem i przestrzenią, w której toczą się badania i nauka. Więc tych kolekcji w uniwersytecie poza nami jest wiele, one się wszystkie ze sobą łączą i splatają, a my tutaj możemy wracać do różnych wydarzeń w historii też Polski, bo chociażby kałamarz, który należał kiedyś do Stanisława Małachowskiego, był używany przy podpisywaniu pierwszej ustawy rządowej, czyli Konstytucji 3 maja, a po drugiej stronie już mamy coś bardziej współczesnego i pamiątki, które przekazał nam Andrzej Wajda, a pośród nich Oskar za całokształt twórczości. To też jest jeden z obiektów, który przyciąga uwagę naszych odwiedzających. Również w tym przypadku medal literackiej Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej.
To teraz przejdziemy do rezydencji profesorskiej. Tutaj możemy zobaczyć, jak profesorowie mieszkali przez te 400 lat w Kolegium Maius. Oczywiście te pokoje są teraz rekonstrukcją, aranżacją. Oryginalne tutaj meble z tych pokojów raczej się nie zachowały, więc jest to pewna wizja też Karola Streichera, który ekspozycję tworzył. Natomiast jesteśmy teraz w pokoju poświęconym Antoniemu Żołędziowskiemu, ostatniemu uczonemu, który faktycznie w tym pomieszczeniu mieszkał pod koniec XVIII wieku i z jego epoki właśnie widzimy tutaj wyposażenie, różne meble. W rogu stoi wspaniały piec w stylu rokoko. Profesora z pensją profesorską raczej na taki piec nie było stać. Ten wspaniały pochodzi z rezydencji Bzowskich oryginalnie, natomiast tutaj został już ustawiony właśnie podczas aranżacji muzeum. Oryginalnie zapewne stał tu jakiś nieco skromniejszy. Jest także malowana szafa bawarska w stylu rustykalnym. Co ciekawe, na stole mamy dywan, co może trochę dziwić, ale wówczas była to normalna rzecz. Dywany używane były do właśnie dekorowania ścian czy dekorowania stołów. I coś, co w pokoju profesorskim na pewno nie mogło stać, wspaniały kredens z pięknymi formami do różnego rodzaju wypieków, także legumin i tak dalej. Profesor, nawet jeśli był wyjątkowym amatorem ciast, to na pewno w swoim pokoju form nie trzymał. Kuchnia była po przeciwnej stronie gmachu, tam były kucharki, służba. Natomiast no, tutaj oczywiście się na pewno nie piekło, także ze względów bezpieczeństwa. W pobliżu biblioteki ogień nie mógł być do pieczenia używany.
Na pewno nie w tym piecu.
Na pewno nie w tym piecu, to na pewno nie.
U góry jest wieża, we wieży jest zegar, bije kwadransy pół godziny i godziny. Na dole jest pozytywka, która gra różne melodie.
A teraz coś usłyszymy?
Możemy puścić.
Thank you.
Kolejne z pomieszczeń jest dedykowane Ambrożemu Grabowskiemu. Ambroży Grabowski był historykiem, badaczem dziejów Krakowa i tutaj też jest trochę taki sentyment rodzinny również, ponieważ był spowinowacony z rodziną Estreicherów, ale warto przywołać jego ogromne zaangażowanie właśnie w opowieści o Krakowie i otoczeniu, właściwie taki storytelling w jego wydaniu. Wydawał właściwie pierwsze przewodniki po Krakowie. On też na przykład ustalił autorstwo ołtarza głównego w Kościele Mariackim. Na pewno jedno z pomieszczeń, które jest najbardziej charakterystyczne i też przyciąga uwagę i postać, która przyciąga uwagę, jeśli chodzi o Uniwersytet, historię Uniwersytetu i Krakowa, to jest Mikołaj Kopernik, ponieważ Kopernik studiował tu w latach 90. XV stulecia. Mamy tutaj przestrzeń jemu dedykowaną, chociaż nie mieszkał Kopernik w Kolegium Maius, bo studenci z Rzadka, zresztą on był lepiej usytuowany, to miał możliwości mieszkać gdzie indziej. Natomiast zapewne spędzał czas w kolegium, acz musimy sobie też wyobrazić, że to nie był jeszcze ten wymiar kolegium, w którym dzisiaj jesteśmy, tylko jakaś tam jego część. Mamy obiekty z czasów jego studiów, szczególnie istotne są tutaj dla nas astrolabia XV-wieczne. To są jedne z najstarszych tego typu obiektów w ogóle znanych w kolekcjach europejskich i to dla nas jest bardzo istotny element tej średniowiecznej kolekcji uniwersyteckiej, bo to też były obiekty, które były do użytku profesorów, a pochodziły z darowizny jednego z nich, Marcina Bylicy z Olkusza, który co ciekawe był nadwornym astrologiem króla węgierskiego.
Powoli zmierzamy do końca zwiedzania Muzeum UJ Kolegium Maius. Przed nami jeszcze
Aula Jagiellońska, czyli najstarsza sala wykładowa Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie już od XV wieku odbywały się wykłady. Studenci, głównie teologii, słuchali tutaj wykładów, dlatego sala była nazywana aulą Lectorium Theologorum, czyli Lectorium Teologów. Natomiast również z innych dziedzin odbywały się tutaj wykłady, a obecnie sala służy najdonioślejszym ceremoniom uniwersyteckim. Wręcza się tutaj habilitacje doktorskie, nadaje się tytuły honoris causa i w takiej podniosłej, tradycyjnej oprawie tutaj właśnie te uroczystości się odbywają. Możemy tutaj też zobaczyć portrety dawnych rektorów i stroje, jakie rektorzy do dzisiaj przywdziewają podczas uroczystości. Czerwone togi z gronostajowym mucetem tak zwanym na ramionach i widzimy tutaj rektorów XIX-wiecznych, między innymi Józefa Dietla, który był także prezydentem Krakowa, prekursorem balneologii. Jest Julian Dunajewski, minister skarbu w rządzie austro-węgierskim i wiele innych postaci. Ponad 100 portretów osób związanych z uniwersytetem tutaj wisi. Są także portrety władców namalowane przez Jana Trycjusza, nadwornego malarza na dworze Wazów i również Jana III Sobieskiego. I widzimy tutaj właściwie władców od Kazimierza Wielkiego aż po Stanisława Augusta Poniatowskiego. Widzimy także właśnie Jana III Sobieskiego, który jako jedyny władca rzeczywiście mógł się pochwalić wykształceniem na Uniwersytecie Krakowskim.
Ilu zwiedzających Państwo macie rocznie?
Rocznie mamy dzisiaj około 30 tysięcy. To jest mniejsza zdecydowanie liczba niż mieliśmy przez wiele, wiele lat, bo rok rocznie mieliśmy ponad 60 tysięcy zwiedzających. Nie liczymy dziedzińca, bo tam czasami nie sposób policzyć. Natomiast faktem jest, że pandemia, potem różne kryzysy i problemy, które wszystkich dotykają, otaczają, zmieniły troszeczkę tą frekwencję. My tą frekwencję stopniowo odbudowujemy, dlatego też zachęcamy do odwiedzania nas, do korzystania z oferty edukacyjnej. No nie ukrywamy, że statystyki zawsze są ważne i dla każdego, ale dla nas przede wszystkim jest istotne, żeby była chęć zapoznawania się z historią instytucji i poszukiwania jakichś wątków dla siebie istotnych. Także o frekwencję oczywiście walczymy, ale przede wszystkim walczymy o to, żeby ktoś przychodząc do nas, zwiedzający, badacz, student, uczniowie, żeby przede wszystkim dobrze się tutaj czuli i zapamiętali jakieś fajne kwestie, które im się przydadzą na przyszłość.
Tutaj stawiamy kropkę, polecamy Państwa uwadze Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Maius, tym bardziej, że w tym roku mija 60 lat od jego założenia. A oprowadzali nas dziś
Joanna Ślaga
i Marcin Bojda.
Ja odsyłam Państwa jeszcze do naszej strony internetowej, a także do naszych mediów społecznościowych, gdzie do znalezienia między innymi fotorelacja z tego miejsca. Magdalena Zbyrud-Wiśniewska, do usłyszenia.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.